Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu dr Włodzimierz Tomaszek, pediatra. Panie doktorze, na początek SMS od naszego słuchacza. Moja córka została zaszczepiona przeciw pneumokokom. Krótko potem zachorowała na histiocytozę, czyli nowotwór kości. Syn po szczepieniu dostał padaczki. Jaki wniosek? No pan Piotr wysuwa chyba jeden, że to związek z zaszczepieniem dzieci. Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie doktorze.
Witam.
No, to jest właściwie dramatyczna informacja, tylko pytanie, czy to jest skutek bezpośredni szczepienia? Czy można być pewnym, że tak jest?
Oczywiście, że nie i nikt tego nie może udowodnić i nie udowodni. Może być to rzeczywiście związek, może nie być. Dowodów na to nigdy nie uzyskamy. I no, żyjemy w świecie spolaryzowanym, takim, którym jedni wierzą jednej opcji, inni drugiej opcji. To jest nie do udowodnienia.
A dlaczego ten ruch antyszczepionkowy i te przekonania, teraz się to tak jakby nasila? Z czego to wynika?
Myślę, że jest wiele przyczyn. Ja będę zawsze powtarzał, że szczepienia są najlepszą polisą na zdrowie i wydawać by się mogło, że powinna uzyskać, że powinny te szczepienia uzyskać akceptację społeczną, ale tak nie jest. Rozwinęły się ruchy antyszczepionkowe. Wróciła pewna moda na zdrowe, naturalne sposoby przechodzenia między innymi chorób. Znaliśmy taką modę na tak zwaną ospa party, gdzie zapraszano dzieci, żeby zarazić je specjalnie. Niestety, część tych dzieci przechodziła tą ospę łagodnie, inni bardzo dramatycznie.
Dobrze, ale
żałowały. Druga rzecz to jest fakt, że tych chorób, przeciwko którym szczepimy, jest rzeczywiście niewiele przypadków już, więc to jest woda na młyn ruchów antyszczepionkowych, że po co szczepimy coś, czego już nie ma. Ale jak statystyki mówiły sprzed wielu, wielu lat, że w krajach byłego Związku Radzieckiego przestano szczepić przeciwko strasznej chorobie, jaką jest błonica, natychmiast wystąpiła epidemia, zakończona 4000 zgonów. W tym czasie przywleczono błonicę do Polski. Ja jako lekarz nigdy nie widziałem, mam nadzieję, że nigdy błonicy nie zobaczę. Polio jest chorobą, czyli choroba Heinego-Medina jest chorobą, która praktycznie miała być wyeliminowana do 2000 roku. Jest 2016, a ciągle jeszcze ogniska są w Afryce, w Afganistanie. I trzecim jakby tą wodą na młyn jest przypadek z 1998 roku, kiedy po szczepieniu, nie tylko po szczepieniu, co powiem, pan doktor z Londynu zasugerował związek autyzmu ze szczepieniem przeciwko śwince, różyczce i odrze, co na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia poprzez badania zostało wykluczone. Tutaj znana sprawa rtęci zawartej w szczepionkach, których od razu powiem, w tej chwili aktualnie w żadnej szczepionce produkowanej w Europie związków rtęci nie ma. Ustalmy, że są dwa rodzaje jakby rtęci: metylo i etylortęć. Metylo to jest ta toksyczna postać, której zresztą zjadamy dość dużo, na przykład w rybach. A etylortęć to jest dużo łagodniejsza, nie tak toksyczna postać, która w małych ilościach nikomu nie zaszkodzi. To zostało udowodnione po szczepieniu, w które zawierało ten konserwant, bo to jest konserwant, który ma nie doprowadzić do tego, żeby w szczepionce rozwinęły się jakieś grzyby dodatkowo, czy bakterie. Ta etylortęć wydala się z przewodu pokarmowego w ciągu kilku dni, więc nie może doprowadzić do jakiejś destrukcji układu nerwowego.
No dobrze, a zapytam tak. Przychodzą matki, przychodzą ojcowie, pytają pana, co robić. Wiele jest takich osób i to jest właśnie, to są osoby, które nie wiem, gdzieś się czegoś naczytały i co, i pan tak za każdym razem spokojnie tłumaczy i przekonuje skutecznie?
Informuję, bo ja nie muszę nikogo przekonać, ja muszę poinformować, jakie jest zagrożenie wynikające z zachorowania na daną chorobę, jakie są pozytywy zaszczepienia, jakie są możliwe skutki uboczne, jakie możliwe niepożądane odczyny poszczepienne. O tym pacjent musi być poinformowany. W kalendarzu obowiązkowym szczepimy choroby, które tutaj zacząłem wymieniać, czyli błonicę, tężec, kokrusz, chorobę Heinego-Medina, żółtaczkę typu B, ale są i nadprogramowe szczepienia, które są i możemy o nich rozmawiać tutaj.
Ale o to jeszcze zapytam. Dlaczego pytam pana o to, czy pan przekonuje? Bo myślę, że też jako mama dziecka, że to jest najważniejsze, żeby lekarzowi ufać i żeby to lekarz powiedział, co jest dobre, co złe. I jeśli ja lekarzowi ufam, to będę ufała temu, że mówi, że należy zaszczepić albo nie należy zaszczepić. Więc to wydaje mi się, że to jest takie
więc
ważne.
Naszą rolą jest informacja, tak? Jednak informacje, bo przekonać, my nie jesteśmy w stanie wszystkich przekonać, bo ktoś może wysłuchać lekarza, jego argumentów, po czym sięgnąć do alternatywnego źródła wiedzy w mediach elektronicznych i przeczytać artykuł kogoś, kto nie należy do zwolenników szczepień i napisać i przeczytać, potem ten człowiek przeczyta taką informację, że wcale nie jest tak, jak ja mówiłem, bo ktoś inny pisze zupełnie inaczej. Wracając do tego autyzmu, związku i rtęci, te toksyczne, w badaniach rzeczywiście objawy ich zatrucia przebiegały podobnie do zespołu syndromów autystycznych. Ale jeszcze raz powtarzamy, to nie ta rtęć. Nie ta rtęć, to jest tyle rtęć szybko wydalana, on nie zdoła wykonać destrukcji w układzie nerwowym, jest szybko wydalana i jeszcze raz chcę Państwa zapewnić, że w tej chwili Światowa Organizacja Zdrowia, mimo że zleciła badania, one nie potwierdziły tego związku, to jednak zaleca producentom niestosowanie tego konserwantu i jego w tej chwili już w szczepionkach nie ma, więc nie bójmy się. Nie bójmy się tego dodatku i szczepmy.
Wiceminister zdrowia zapowiada, Jarosław Pinkas, że od przyszłego roku będą obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom. To jest dosyć duży koszt. Dotychczas to są takie płatne, dodatkowe szczepienia. Jaki to jest w ogóle problem z tymi pneumokokami?
No jest takie przykre zdanie, które ja powtarzam swoim pacjentom, że z chorób potencjalnie śmiertelnych, na które my możemy zaszczepić nasze dzieci, największą śmiertelnością aktualnie obarczone są choroby pneumokokowe. Na drugim miejscu jest odra, której zaprzestanie szczepień z powodu jej afery właśnie rtęciowej, że tak powiem, sprzed 20 lat ożywiła się i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii, i w Berlinie mieliśmy bardzo wiele przypadków. To w tej chwili na trzecim miejscu są rotawirusy, na czwartym miejscu meningokoki, czyli te przyczyny zapalenia opon mózgowych, sepsy. Natomiast pneumokoki mają pewną specyficzną cechę. To są genialne bakterie. One się w sposób genialny uczą antybiotyków, które my przyjmujemy, a statystycznie około 20% z nas jest nosicielami tej bakterii. Nosimy je w nosogardle. One nic nam nie robią. One są tylko tam i sobie mieszkają po cichu. Jeżeli ten nosiciel jest osobą lubiącą antybiotyki w cudzysłowie, na każdą infekcję nawet niepotrzebną antybiotykową, ten antybiotyk biorą, ten pneumokok uczy się bardzo genialnie. On będzie należał do tak zwanych superbakterii, które będą niestety przyczyną bardzo wielu zgonów za kilkanaście lat. Takie są zapowiedzi. Superbakterie, czy oporne na wszystkie antybiotyki. I właśnie pneumokok się bardzo łatwo tych antybiotyków w cudzysłowie uczy. I jeżeli teraz jesteśmy w sklepie z małym dzieckiem, który ma najmniejszą odporność pośród przecież wszystkich i ktoś kichnie, kasznie, a jest nosicielem tego pneumokoka, może rozwinąć się choroba, inwazyjna choroba pneumokokowa. Pneumokoki to są dwoinki zapalenia płuc, które wywołują również zapalenie opon w bardzo ciężkim przebiegu.
Niezwykłe takie sobie tam przeziębienie.
Nie, nie, nie. No to są bakterie o ciężkim przebiegu, które wywołują zapalenie płuc, zatok ucha środkowego, jedną z głównych przyczyn. I jeżeli takie dziecko tą bakterię otrzyma w cudzysłowie od tego kichającego człowieka w sklepie i ona się obudzi i wywoła chorobę u tego dziecka, czy zapalenie płuc, czy zapalenie ucha, czy zatok, my nie mamy czym leczyć, bo ona jest oporna na wszystkie antybiotyki, które ten człowiek, który był nosicielem tego pneumokoka.
Czy dzisiaj pan radzi rodzicom, żeby szczepili przeciwko pneumokokom?
Powiem szczerze, że bardzo czekam na to wdrożenie tej decyzji ministerialnej, bo zawsze mówiłem rodzicom, że gdyby ta szczepionka była za darmo, naprawdę proponowałbym, aby wszyscy się szczepili, bo jest to naprawdę niebezpieczna bakteria. Naprawdę unikajmy antybiotyków, to przy okazji mówię, tylko w uzasadnionych przypadkach podajmy. Ja może powiem rzecz, którą będzie uznana przez niektórych za herezję, że w pewnym wieku u dzieci zapalenie płuc można leczyć bez antybiotyku. Zapalenie płuc, brzmi to jako poważna choroba. jeżeli dziecko jest w dobrym stanie, jeżeli dziecko niewysoko gorączkuje, a ma stwierdzone zapalenie płuc, możemy leczyć bez antybiotyku. Ale warunek, jeden z warunków, który oprócz tego dobrego stanu i niewysokiego stanu gorączkowego musi to dziecko spełnić, to w wywiadzie zaszczepienie na pneumokoki.
No dobrze, ale to znowu wracamy do tego, jaki jest lekarz i czy, na ile mu ufamy. Bo szczerze mówiąc, jeśli lekarz powiedziałby mi, że należy podać antybiotyk, to ja miałabym problem z tym, żeby z tego antybiotyku, a stan byłby jakiś poważny, wydawałoby mi się, żeby z tego antybiotyku zrezygnować.
Znaczy mówimy o tym ostatnim moim zdaniu.
Nie, no w ogóle, ja jakby przy różnych chorobach.
To jest dobrym stanie. Oczywiście, że tak. I to jest cały problem zaufania. No, jesteśmy grupą zawodową zaufania społecznego i chcielibyśmy ją pozostać.
Ale pan ma takie sytuacje, że przychodzi rodzic, pan mówi, że tu nie trzeba antybiotyku, a rodzic naciska, żeby pan pisał, bo takie jest przekonanie, że jak nie będzie antybiotyku, to się nie wyleczy dziecko.
Może ja mam szczęście, że w mojej praktyce te zdarzenia są rzadkie. W mojej praktyce jest wręcz odwrotnie, że pytanie dotyczy, czy możemy bez antybiotyku spróbować. Oczywiście, że są przypadki wymagające bezwzględnego podania antybiotyku. Tutaj inna bakteria nam wchodzi w rachubę. To jest tak zwany paciorkowiec beta-hemolizujący grupy A, czyli paciorkowiec ropny, wywołujący takie choroby jak szkarlatyna, jak angina ropna, jak paciorkowcowe zapalenie gardła, którego nieprzeleczenie antybiotykiem grozi odległymi powikłaniami kardiologicznymi, reumatologicznymi, nefrologicznymi. I tutaj jest bezwzględne wskazanie do tego, żeby ten antybiotyk podać. I powinno się to udowodnić. Dzisiaj Światowa Organizacja Zdrowia mówi, nie powinno się podawać antybiotyków w nieudowodnionym zakażeniu paciorkowcowym, czyli należy wykonać wymaz gardła i potwierdzić albo szybki test, albo wymaz gardła i potwierdzić obecność tej groźnej bakterii i antybiotyk podać. Drugim wskazaniem bezwzględnym, to też zależy od wieku, ale jest zapalenie ucha, ale też nie każde. 70% zapaleń ucha niepowikłanego mija bez antybiotyku. Jeżeli jest wyciek, nastąpiła perforacja błonowo-mękowej, antybiotyk jest bezwzględnie konieczny, ale pozycja wyczekująca powinna charakteryzować lekarzy, którzy wiedzą o tym, że większość infekcji ma tło wirusowe i wiele bakterii, które można zwalczać antybiotykiem, również ma samoograniczający się przebieg.
Dobrze, doktorze, na razie
dzieci przed antybiotykami. Stop antybiotykom to jest akcja narodowy i międzynarodowy program ochrony antybiotyków.
Cieszę się pan, że tak mówi, bo też mam takie przekonanie, że z tymi antybiotykami to lepiej się nie za bardzo bratać. Chciałam zapytać, czy po tym szczepionkach na pneumokoki powiedziałby pan, że są jakieś kolejne ważne potrzeby? Czy na przykład, nie wiem czy refundowane, ale czy powinniśmy szczepić nasze dzieci przeciwko ospie? Co pan radzi, czy jak pan informuje swoich pacjentów?
Zacznę od końca, że szczepionka przeciwko ospie wiecznej jest bardzo dobrze znoszona. Nie zdarzyło się jeszcze żadne niepożądane odczyny poszczepienne, w skrócie NOP. Szczepionka jest dobrze znoszona i ja miałem pewien opór do szczepienia ospy z jednego tylko, wieczny oczywiście, z jednego tylko powodu, że po zaszczepieniu dzieci kilka lat temu szczepionką dochodziła jednak mimo wszystko do zachorowania na ospę wieczną, ponieważ była pewna granica wiekowa. Do 10 roku życia szczepiliśmy tylko jedną szczepionką. Dzieci i dorosłych powyżej 10 roku życia osoby były szczepione dwoma szczepionkami. Okazało się, że niestety ta jedna szczepionka na ospę była niewystarczająca. Mhm. I od wprowadzenia obowiązkowego, bo myśmy zgłaszali, niestety szczepimy firmie produkującej tę szczepionkę, szczepimy, a ospa jednak występuje. I została zmieniona w kalendarzu sytuacja i w tej chwili szczepimy już wszystkie dzieci dwoma szczepionkami. W odstępie kilku miesięcy drugą szczepionkę podajemy. I od tego momentu nie zdarzył mi się żaden przypadek ospy u dzieci szczepionych dwukrotnie.
A inne potrzeby, jeśli chodzi o szczepienia? Widzi pan takie? Nie wiem, rotawirusy? Czy to jest też poważny problem?
Mówiliśmy, jest na trzecim miejscu. Możliwe zgonów, jeżeli się nie zaszczepi. Jest to ważne, ale priorytetowo, jeżeli miałbym wybierać, to pneumokoki. Meningokoki, czyli dwojnika zapalenia opon, te medialne takie informacje o sepsach i tak dalej. Spośród kilku szczepów meningokoków dwa są najważniejsze, C i B. 80% zakażeń meningokokowych w Europie to są szczepy B. A mieliśmy szczepionkę do niedawna tylko na szczep C, który stanowi 15% mniej więcej przyczyn meningokokowych zapaleń opon, które mogą przebiegać również jako sepsa meningokokowa. Od niedawna weszła na rynek szczepionka wreszcie oczekiwana na meningokokowe zapalenie opon typu B. Ale szczerze powiedziawszy, jest troszeczkę taka blokująca cena tego i jeszcze zainteresowanie, mimo że wydawałoby się mogło, że powinno być ogromne tą szczepionką przeciwko tak spektakularnej chorobie jak sepsa meningokokowa, a te zainteresowanie na razie jest niewielkie. Jedno słowo tylko jeszcze o kleszczach, tak? Bo o tym często jest rozmowa. To troszeczkę jest taki marketingowy chyba chwyt producentów szczepionek, które nazywa szczepionkę na kleszcze.
No to nie jest na kleszcze, tylko na...
Tak. Oczywiście nie jest na kleszcze, tylko na wczesnowiosenne wirusowe zapalenie mózgu i opon mózgowych. Natomiast niestety zmienność krętka boreliozy, krętka borelii jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie, na razie przynajmniej, wyprodukować szczepionki przeciwko boreliozie, która jest plagą niestety i coraz większą, ponieważ klimat nam się...
A dzieci też zapadają na boreliozę? Bo wiem o dorosłych dzieci też.
Oczywiście, że tak.
Dziękuję bardzo.
Na szczęście mamy takich powikłań jak u dorosłych, przewlekłą boreliozę.
Dziękuję bardzo za to spotkanie, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.
Miłego dnia.
Rozmowa kontrolowana.